No cóż, braterstwo. Ja już od razu zacznę bez marynarki, bo czuję, że ciepło będzie i że w miarę upływu czasu temperatura będzie rosła, a nie spadała tutaj na tym miejscu. Cieszę się, że mogę tutaj być wśród braterstwa, no i to w takim miejscu. Muszę powiedzieć, że na zebraniach zboru rybnickiego to już w różnych miejscach przemawiałem, ale to jest zdecydowanie najlepsze. Już tutaj w żaden sposób tutaj tak nie przygadując sali u braterstwa Kwaśniewski, która tam, gdzie się zbór obecnie zbiera, no ale tutaj mamy trochę więcej miejsca i też ładne widoki przez okno mamy, więc jest to lepsze miejsce, a już pamiętam kilka tych miejsc, w jakich zbór się zbierał, od tego pierwszego, jakie pamiętam, w takim budynku z takiej zadymionej cegły, która kiedyś była czerwona, ale wtedy to już bliska koloru czarnego było, co tam na początku, jak zacząłem przyjeżdżać do Rybnika, to tam się zbór zbierał, później w tym miejscu nad rzeką, tak, to drugie miejsce u braterstwa Kwaśniewskich, trzecie, no i tutaj czwarte. Jakbyście pomyśleli, żeby tutaj zrobić tak coś bardziej na stałe, nie miałbym nic przeciwko, ale to oczywiście decyzja dla zboru do podjęcia. Tutaj widzę, że brat Piotr patrzy, też pewnie nie miałby nic przeciwko, żeby tutaj zebrania się odbywały, blisko miałby wtedy. Dobrze, a pozdrowienia, no właśnie, były przekazywane. Ja też mam pozdrowienia do przekazania od braci ze zboru chełmskiego, których część jest tutaj też obecna na zebraniu, ale nie wszyscy. Mój brat Adam to teraz w Niemczech na spotkaniu na przykład przebywa. Niektórzy bracia zostali w Chełmie i słuchają online spotkania w Niemiec, bo nasze zebranie dzisiaj zostało zawieszone, tak jak to w zwyczaju mamy, że jak są jakieś zgromadzenia większe, takie jak to na przykład w Niemczech spotkanie, to wtedy odwołujemy nasze zebranie, żeby dać szansę wszystkim podłączenia się i wzięcia udziału online w takim na przykład spotkaniu, jak się teraz odbywa. A to, co zechce się z braterstwem teraz podzielić, myśli biblijne, to będą rozważania oparte na tym, co apostoł Paweł pisze do nas w liście do Rzymian, rozdziale 12, a wersecie 12, gdzie zwraca się do nas z pewnego rodzaju napomnieniem, albo z zachętą, można i tak to też interpretować, tak to tłumaczyć. Nawołuje nas do czegoś, zachęca nas do czegoś. Znany werset, Rzymian 12:12, brzmi on tak. W nadziei się weselący, tak w przekładzie Biblii Gdańskiej mamy, czy też w nadziei radośnie, jak mówi Biblia Warszawska, na jedno wychodzi słowo weselący się jako przymiotnik, w współczesnym języku polskim jest już rzadko używane, więc, ale niech będzie, w nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. Taki wzór postępowania nam tutaj apostoł Paweł podaje, czyli wymienia nam trzy rzeczy, że w nadziei powinniśmy się weselić, w tej nadziei, jaką mamy, będziemy sobie się zastanawiali właśnie, co jest tą naszą nadzieją. W ucisku, czyli w utrapieniu, w doświadczeniach mamy być cierpliwi. I tu od razu na początku warto powiedzieć, że gdy apostoł Paweł, gdy przekład biblijny mówi, że cierpliwi, to ma na myśli wytrwali. Wiele nowszych przykładów podaję już tutaj, że w nadziei wytrwali, bo to słowo cierpliwość pochodzi nie od tego makrotymia, która oznacza tą nieskwapliwość, czyli tą cechę charakteru, która umożliwia człowiekowi zachowanie spokoju w warunkach, które prowadzą do naturalnego rozdrażnienia, bo cierpliwość normalnie w potocznym użyciu dzisiejszym jest rozumiana jako taka cecha, która umożliwia człowiekowi zachowanie spokoju w warunkach, które go denerwują. Nie? Jak ktoś mówi się, ale ty jesteś cierpliwy, ja już dawno bym się zdenerwował w tej sytuacji, a tak jak na przykład sprzedawca w sklepie ma klienta nieuprzejmego, natrętnego, który jest nieuprzejmy po prostu, ale zachowuje spokój i ktoś z boku obserwując mówi do niego, ale ty jesteś cierpliwy, ja już bym dawno mu odburknął takim samym tonem jak on do mnie albo kazał mu wyjść z tego sklepu i więcej się nie pokazywać, ale ty jesteś cierpliwy. Tak rozumiemy w dzisiejszym języku cierpliwość. To, co w przykładzie Biblii bardzo często nazywane jest cierpliwością, tak jak w tym wersecie, to chodzi o słowo wytrwałość. bo grecki oryginał używa dwóch słów. Jest ta makrotymia, tłumaczona jako cierpliwość, i jest też to hypomone, tłumaczone jako cierpliwość. Jedno z nich oznacza tą potoczną cierpliwość, to co my w literaturze prawdy nazywamy wtedy nieskwapliwością, taką zaletą charakteru, która też jest dobrą rzeczą, żeby być nieskwapliwym, bo chrześcijanin nie powinien być człowiekiem, jak to mówimy, nieskwapliwy, czyli taki nieskwapliwy, czyli nie kwapi się do czegoś. Tak sądzę, że to od słowo nieskwapliwość, o które przy okazji powiedzmy, jakbyśmy teraz mi przychodzi myśl, dla większości Polaków chyba współczesnych też jest niezrozumiałe. Zapytać większość ludzi na ulicy, co to jest nieskwapliwość, to by wzruszyło ramionami i powiedziało, że nie wiedzą, o co chodzi. Ale to wydaje mi się, nie sprawdzałem tego, to tylko tak mi się wydaje, że pochodzi to od czasownika nie kwapić się. W domyśle mamy do gniewu. Człowiek nieskwapliwy to taki, który nie kwapi się do gniewu, czyli nie popada łatwo w gniew, w oburzenie, łatwo się nie denerwuje, nie złości. Ze wszechmiar pożądana cecha, znajduje się ona wśród zalet charakteru, ale jest to zaleta charakteru drugorzędna i nie jest aż tak ważna jak wytrwałość, która należy do tych siedmiu najważniejszych zalet charakteru, jakie apostoł Paweł czy apostoł Piotr podaje w swoim słynnym przydawaniu, jakie mamy tam w liście Piotra zapisane w pierwszym rozdziale, w wersetach od 5 do 7, gdzie jest to przydawanie piotrowe. Więc tutaj mówimy o cierpliwości, czy też wytrwałości. W ucisku cierpliwi, czyli wytrwali, trwający w ucisku, czyli potrafiący przejść przez ucisk bez załamywania się, bo z drugiej strony możemy powiedzieć sobie jeszcze o tym, tak, definicja tej biblijnej cierpliwości, czyli tego, co my w języku polskim nazywamy dzisiaj wytrwałością, to jest, że jest to taka zaleta charakteru, która umożliwia człowiekowi trwanie w dobrym postępowaniu. Bo skoro już o tym mówimy, to powiedzmy sobie jeszcze o tę cesze charakteru, którą nazywamy samokontrolą, tak, i samokontrola umożliwia człowiekowi rządzenie samym sobą. To jest taka umiejętność, cecha charakteru. Można, uproszczając obraz, można powiedzieć, że mówimy tutaj o silnej woli. Zazwyczaj ludzie, jak mówią, że ktoś ma silną wolę, to mają na myśli kogoś, kto potrafi rządzić swoim postępowaniem, czyli jak coś sobie postanowi, to potrafi to wykonać. Chrześcijanin powinien umieć rządzić sobą i to w przypadku chrześcijanina musi to być dobre postępowanie, bo niektórzy ludzie potrafią rządzić sobą złym postępowaniem. Jak sobie coś złego postanowią, to na pewno to zrealizują pomimo przeszkód wszelkich. No to nie jest zaleta, to jest wada, coś takiego. Ale jeżeli ktoś potrafi rządzić sobą w dobrym postępowaniu, to wtedy mówimy, że posiada tą samokontrolę. A jej podstawowym elementem jest właśnie silna wola. Silna wola charakteru. Tak jak to nawet w języku polskim mówi się, że o ludziach o żelaznej woli, tak, czy o stalowej woli, czy jest ona nieugięta, okoliczności nie potrafią jej załamać. A ta cierpliwość, czyli wytrwałość, o której mowa jest w naszym wersecie Rzymian 12:12, to jest, możemy powiedzieć, to jest nakładka do samokontroli, która umożliwia trwanie w dobrym postępowaniu, gdy warunki są szczególnie trudne. Bo samokontrola to jest ta, że tak powiem, na zwykłe, stosunkowo łatwe okoliczności życia. Zgodzicie się, sądzę, ze mną, że gdy nie przechodzimy trudnych chwil w naszym życiu, no wiadomo, zacznijmy tak, jeszcze muszę się cofnąć. Robimy takie założenie, no słuszne. Chrześcijanin stara się zawsze dobrze postępować, tak? Taki jest jego cel. Tak sobie postanowił, będę zawsze dobrze postępował. No i powiedzmy, są takie zwykłe warunki życia i udaje mu się dobrze postępować. To znaczy, że jego samokontrola, ta umiejętność rządzenia sobą działa nie najgorzej. Ma ją rozwiniętą no, w takim sporym stopniu, która mu to umożliwia. Ale powiedzmy, a teraz przychodzą się doświadczenia na niego i robi się szczególnie ciężko. I wtedy część z tych, którzy dobrze postępowali do tej pory, przestaje dobrze postępować, bo się załamuje, bowiem oni mają tylko samokontrolę, a brakuje im cierpliwości, czyli tej wytrwałości, bo to jest ta biblijna zaleta, która umożliwia człowiekowi trwanie w dobrym postępowaniu pośród przeszkód, pośród trudności. I jest to, byśmy powiedzieli potocznym językiem, wyższa szkoła jazdy. Posiadać cierpliwość, niż posiadać tylko umiejętność rządzenia sobą w dobrym w zwykłych okolicznościach. Nawet teraz mi się przypomina kolejne polskie powiedzenie, które mówi, że łatwo jest być świętym pośród świętych, tak? Jak jesteś w sprzyjającym otoczeniu, to łatwo ci tak dobrze postępować, ale bądź święty otoczony grzesznikami z każdej strony, bo ludzie są tak zbudowani, no, że wzajemnie na siebie oddziaływują. Jak jesteś w złym środowisku, to to środowisko wywiera na ciebie wpływ i innymi słowy, jak chcesz się w tym ostać i dobrze postępować, wymaga to od ciebie dodatkowego, zwiększonego wysiłku, bo jak jesteś w dobrym środowisku, które pobudza do dobrych rzeczy, to jest zdecydowanie łatwiej. Dlatego też warunki wieku tysiąclecia, droga restytucji będzie łatwiejsza dla ludzkości niż jest dla chrześcijan z wieku Ewangelii, bowiem każdy człowiek w wieku tysiąclecia będzie musiał się zmagać ze swoim wrogiem, jakim jest jego ciało. Tym złem, które jest zakorzenione w jego ciele, czy z jego degradacją, deprawacją, odziedziczoną, nabytą w trakcie życia, z tym będzie musiał się zmagać. No ale dzisiaj też się musi zmagać, a dodatkowo dzisiaj zmaga się jeszcze ze złym wpływem świata, który szatan wykorzystuje do tego, żeby te złe rzeczy w jego elemencie, tą jego deprawację pobudzać i ułatwiać jej realizację. A tego w tysiącleciu nie będzie. Będzie otoczenie, które będzie sprzyjało świętemu, sprawiedliwemu postępowaniu. Dlatego ta droga będzie łatwiejsza, dlatego jest nazywana, jak to mówi Biblia Gdańska, gościńcem świątobliwości, czyli drogą świętą w przeciwieństwie do wąskiej ścieżki z wieku Ewangelii, o której nasz Pan mówił, że niewielu znajduje na nią wejście i nie chodzi się nią wcale łatwo, bo chodzi się nią trudno. Wąska ścieżka, jeszcze pnąca się pod górę, wiadomo, idzie się trudniej niż po drodze płaskiej, szerokiej, elegancko wyasfaltowanej, że nawet jak nie zwracasz pilnej uwagi, to nie potkniesz się i nie upadniesz, bo nie ma o co się potknąć. A idź drogą pod górę, no jak tutaj jesteśmy w górach, nawet w ostatnie dni jakieś minimalne zaliczyliśmy trasy pod górę, krótkie bardzo, ale kilkaset metrów liczące przynajmniej, to tam trzeba uważać, jak się stawia nogę, bo i to nie jest wyasfaltowane, jest pod górę, wystają korzenie, łatwo jest o coś zahaczyć, a po drugie jeszcze mieliśmy przeszkody w postaci olbrzymiej ilości liści, na które się stawało, a pod spodem nie wiadomo, co jest. Może być coś, o co się zahaczy i tego nie widać. Ja wstawię nogę, później zechcę oderwać, a tam był korzeń, którego nie widzę, bo on jest przysypany liściami i można się potknąć na takiej drodze. Tak wygląda droga wieku Ewangelii. Wymaga wysiłku, wymaga ciągłego uważania, bo nawet mając dobre chęci, można upaść. No i upadamy ciągle tutaj, a w wieku tysiąclecia no nie będzie się o coś, nie będzie tych, którzy chcieliby cię potknąć, tych, którzy chcieliby ci zaszkodzić. Jedyne, co zostało, to ta zła deprawacja w tobie samym, a teraz zła deprawacja innych ludzi na nas oddziałuje. Tak, przecież musimy zmagać się w naszym życiu nie tylko z własną grzesznością, no ale z grzesznością, grzeszność całego świata na nas źle działa, a przede wszystkim grzeszność naszego własnego otoczenia, bo z którym, wiadomo, z całym światem nie mamy non-stop kontaktu, ale z naszym otoczeniem no, mamy stały, codzienny kontakt i ta grzeszność oddziaływuje też źle na nas. Więc to po to jest potrzebna cierpliwość. Dlatego apostoł Paweł pisze w naszym głównym wersecie Rzymian 12:12 w ucisku cierpliwi, czyli w ucisku wytrwali, czyli tacy, którzy gdy przychodzi ucisk, utrapienie, nie załamują się, nie machają ręką i dają sobie spokój, tylko idą dalej, trwają w dobrym postępowaniu. Na tym polega właśnie biblijna cierpliwość w znaczeniu wytrwałości. Więc do tego napomina nas apostoł Paweł. I trzeci element, do którego nas napomina, to jest w modlitwie ustawiczni. Czyli tacy, którzy nie przestają się modlić, ciągle się modlą. I do tych trzech rzeczy nas zachęca. Nad całą tą trójką zechcemy się zastanowić w naszym dzisiejszym wykładzie. Więc na początek mamy tą nadzieję. W nadziei się weselący, czy też w nadziei radośni. Apostoł napomina nas, byśmy się w jakiejś nadziei, tutaj niesprecyzowanej w tym wersecie, żebyśmy się weselili. Inaczej można powiedzieć, no, chcę, by ta nadzieja, którą żywimy, dawała nam radość, czyniła nas radosnymi, tymi weselającymi się. To cóż to za nadzieja jest? Zastanówmy się nad tym. Jakbyśmy zajrzeli do literatury prawdy, to przeczytamy definicję, że jest to zaleta serca, dzięki której pragniemy i oczekujemy przyszłego dobra. Tak jest definiowana nadzieja. zaleta serca, dzięki której pragniemy i oczekujemy przyszłego dobra. No jest to definicja, która nie odbiega, wydaje mi się, od takiego powszechnego zrozumienia słowa nadzieja, bo jak człowiek mówi, że ma nadzieję na coś, to powiedzmy tak, to nikt nie używa takiego sformułowania, kiedy czeka go coś złego. Nie? To nie mówi się wtedy, że mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu wyrzucą mnie z pracy. Chyba że chce zostać wyrzucony z pracy, tak? Ale pomijając, ale jakby taką normalną sytuację, że jak ktoś nie chce być, ale widzi, że takie ryzyko jest, bo mają być zwolnienia w przyszłym miesiącu pracy, to nie mówi, że ma nadzieję na to, tylko powie, obawiam się, że mogą mnie wyrzucić z pracy w przyszłym miesiącu, bo nadzieję można mieć tylko na dobrą rzecz, tak jak mówi nasza definicja. Pragnienie i oczekiwanie przyszłego dobra, czegoś dobrego. Więc nadzieję mamy tylko na dobrą rzecz. I druga rzecz, jak ktoś mówi, że mam nadzieję na coś, to mówi, to z tego wynika tak, że tej rzeczy, na którą ma nadzieję, jeszcze nie ma, bo nie można mieć nadziei na coś, co już się ma, tylko ma nadzieję na coś dobrego w przyszłości. Innymi słowy, jest to pragnienie i oczekiwanie jakiegoś dobra w przyszłości. I w podobny sposób apostoł Paweł na temat tej nadziei się wypowiada w Rzymian, 8 rozdział, wersety 24 i 25. I w tej chwili chciałbym odczytać te słowa. Rzymian 8, 24, 25. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością, tutaj znowu z wytrwałością należałoby zaznaczyć. I to jeszcze oczekujemy żarliwie, więc apostoł Paweł też tak mówi, że nadzieja nie może być na coś, co widzimy, tylko na coś, czego jeszcze nie ma. I trzeba żarliwie, z cierpliwością na to oczekiwać. Czyli wracając do definicji nadziei. Nadzieja to pragnienie i oczekiwanie jakiegoś dobra w przyszłości. Teraz warto podkreślić tą rzecz, że by była prawdziwa nadzieja w naszym życiu, a będę w trakcie tej pierwszej części wykładu starał się podkreślić olbrzymie znaczenie tej zalety charakteru dla nas jako chrześcijan i żebyśmy tą naszą nadzieję podsycali, rozbudzali i wzmacniali, bo ona jest pomocna do chrześcijańskiego biegu, bądź co bądź jest wśród siedmiu najwyższych zalet charakteru, które wymienia apostoł Piotr, a powiemy jeszcze więcej. Jest nie tylko wśród siedmiu najważniejszych, tak, a wśród trzech najważniejszych, którą apostoł Paweł podaje w 1 Koryntian 13:13. Jak kończy swój wywód na temat miłości, jaka to ona jest, to kończy, teraz zostają te trzy. Wiara, nadzieja, miłość. Mówi oczywiście, że miłość jest największa z nich wszystkich, no i ma rację, ale akurat o miłości w naszym temacie nie będziemy mówili, bo jak chce się jakikolwiek temat omówić, to trzeba go zawęzić, bo o wszystkim, jak chce się powiedzieć, to wspomnieć dwa, trzy słowa, wymienić hasła, to nie przynosi większego pożytku. Dlatego też nadzieja należy do najważniejszych rzeczy dla chrześcijanina. Tutaj obok stoi zaraz za wiarą, co do ważności, bo wiara jest najważniejsza dla chrześcijanina, bo bez wiary nie można być chrześcijaninem. Choć może to zabrzmieć dziwnie, ale powiem to, można być chrześcijaninem bez miłości, ale nie można być chrześcijaninem bez wiary. Co to znaczy, że można być chrześcijaninem bez miłości? To oznacza wtedy, że ktoś jest początkującym chrześcijaninem i ma długą drogę do rozwinięcia. Na pewno nie odniesie zwycięstwa, bo bez miłości nie można zwyciężyć, ją trzeba posiadać, ale wiemy, że są ludzie, którzy posiadają naturalną dozę miłości do swoich bliźnich, a nawet do obcych ludzi, ogólnie do świata, a nie są ludźmi wierzącymi. I to nie są chrześcijanie, chociaż tacy są kochani, można by powiedzieć, to jest człowiek, który pomoże każdemu i to nawet zada sobie wiele trudu i poniesie straty własne, żeby pomóc bliźniemu. To znaczy, to jest człowiek, który posiada miłość do bliźniego, jeżeli tak postępuje, ale on na przykład jest niewierzący. No bo w takiej cywilizacji się urodził, albo w takiej rodzinie i tu już pomijmy dlaczego, nie jest to istotne, ale to nie jest chrześcijanin. Możemy powiedzieć, to jest wiadomo, on za to, że taki jaki jest, będzie miał wielką korzyść w wieku tysiąclecia, bo mając rozwiniętą miłość, jego będzie bardzo łatwo dojść do doskonałości w przyszłości i będzie miał spożytek z tego swojego dobrego postępowania, ale na chwilę obecną on nie jest chrześcijaninem, bo nie można być chrześcijaninem bez wiary. To jest najważniejsza zaleta w wieku Ewangelii i od niej się zaczyna życie chrześcijanina, w trakcie którego chrześcijanin powinien rozwijać i swoją wiarę pogłębiać, bo wiadomo, to nie jest tak, że wiara chrześcijanina na początku jego drogi to jest taka sama wiara, jaką ma na końcu drogi. Nawet apostoł pisze, że mamy przechodzić z wiary w wiarę, czyli z mniejszej miary w coraz większą miarę wiary. I chrześcijanin w trakcie swojej drogi także pozostałe zalety charakteru ma rozwijać, w tym oczywiście i miłość. Miłość jest największa ze względu na swoje, na to, że jest najpiękniejsza tutaj. No i też trzeba powiedzieć, że ostatecznie, czyli w wieku tysiąclecia i w wiekach przyszłych, będzie nie tylko najwspanialsza, będzie też najważniejszą zaletą charakteru, bo gdy rozpocznie się pośredniczące panowanie Chrystusa na ziemi, wiara spadnie ze swojego piedestału z tym, bo dlaczego? Bowiem posiadanie wiary będzie rzeczą bardzo prostą. Dzisiaj posiadanie wiary jest rzeczą trudną. No, zgodzicie się ze mną, że nie jest to łatwo mieć wiarę. Dlaczego? No bo żyjemy w świecie, to co postrzegamy naszymi oczami wcale nie potwierdza tego, że istnieje Bóg i ma plan zbawienia ludzkości tak jak my to wierzymy. To co my widzimy, to wydaje się temu wszystkiemu przeczyć. I to nie tylko co my widzimy, to już było tysiące lat temu widać, już w prorocy Starego Testamentu pisali, tak? Przecież nie pisze prorok Malachiasz, że jak zebrali się ci, którzy boją się Pana, czyli wierzą w Pana, no bo nikt nie wierzy w Pana, to się go nie boi. To jest często utożsamiane. I jak ze sobą narzekali, że to niegodziwym się powodzi, a pobożni są prześladowani. To było tak już tysiące lat temu, w czasach Starego Testamentu. No, nic się nie zmieniło, to nie jest nic nowego, co by pojawiło się teraz. To, co widzimy, przeczy temu, w co wierzymy tutaj. A w dzisiejszych czasach jest jeszcze gorzej niż za czasów proroka Malachiasza, bo dzisiaj mamy bardzo rozwinięte opracowania naukowe, udowodnienia, że nie ma Boga, że to wszystko zostało tak opracowane w ten sposób, żeby Boga usunąć z życia ludzi, bo w starożytności no, ta wiara w Boga była powszechniejsza w ludzkości. No ale degradujemy się cały czas, proces degradacji postępuje, a w wyniku procesu degradacji nasze organy uczuciowe ulegają zacieraniu i tak na przykład organ wiary bardzo mocno obrywa. Obrywa tak bardzo, że większość ludzi świata ma ten organ zatarty, bo jeżeli ktoś ma na przykład tylko takie mgliste przekonanie w swoim umyśle, że Bóg istnieje i się na tym kończy, to nie jest człowiek wierzący. To nie jest człowiek wierzący. Wiara to nie, wiara, jeżeli ktoś ma tylko przekonanie w umyśle, to nie jest człowiek wierzący. Głównym elementem wiary i podstawą jest ufność, pokładanie ufności w Bogu i w Jego Słowie. Jeżeli ktoś tego nie ma, to nie jest człowiekiem wierzącym. Jest tak jak diabły, o których pisze apostoł Jakub. One też wierzą, że Bóg istnieje i co z tego? I pochwalimy ich, że to wierzące istoty są. Nie są, bo one nie postępują zgodnie ze swoją wiarą, a to, że Bóg istnieje, to wiedzą, no bo przecież kiedyś były doskonałymi istotami anielskimi w niebie i Boga tymi swoimi duchowymi oczami widziały, więc nie mają wątpliwości, że istnieje, tak jak my ludzie najczęściej nie mamy wątpliwości w istnienie czegoś, co widzieliśmy własnymi oczami. To widziałem, to istnieje przecież. Dlatego wiara jest taka istotna obecnie, ale w wieku tysiąclecia już nie będzie istotna, bo jeżeli z własnymi oczami cielesnymi będzie można zobaczyć ludzi powstających z grobu i zło karane, a sprawiedliwość nagradzaną, no naprawdę nie będzie potrzeba wysiłku, żeby uwierzyć, że Bóg istnieje i że realizuje swój plan i że ci, którzy mu służą, są nagradzani, a ci, którzy starają się naruszają jego prawo, są karani, to naprawdę nie trzeba będzie wysiłku. Wiara będzie rzeczą prostą, wtedy bardzo prostą, dlatego też nie będzie taka istotna. Istotna będzie wtedy miłość, bo to miłość do bliźniego pobudza człowieka do dobrego postępowania. A sąd wieku tysiąclecia jest na podstawie uczynków, nie tak jak teraz mamy, że na podstawie naszej tej wewnętrznej doskonałości pragnień, intencji, uczuć, tylko na podstawie zewnętrznych uczynków. A skąd wziąć dobre zewnętrzne uczynki? No nic tak nie pobudza do dobrych zewnętrznych uczynków jak miłość. Miłość do Boga, miłość do dobrych zasad i miłość do bliźniego. Pamiętamy wszyscy przypowieść o owcach i kozłach, nie? Jak mówi, za co kozły zostały skazane na to wieczne odcięcie, czyli w którą śmierć? Za brak dobrych uczynków. Nie za złe postępowanie, tylko za brak dobrych uczynków. I to takich, że tak powiem, wyświadczanych, to wychodzi z tej przypowieści, takie uczynki wyświadczane podświadomie, bo wynikające z dobrej natury, bo człowiek, który cechuje się miłością, to nie wstaje rano i nie robi listy. Aha, dzisiaj trzeba zrobić tyle, a tyle dobrych uczynków. Tylko kiedykolwiek nadarza się okazja, to on podświadomie w tą stronę idzie, bo jego uczucia go kierują w tą stronę. Powiem o tym, chociaż to troszeczkę jest dygresja i odejście od tego tematu, o przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Tak, znamy wszyscy tą przypowieść, nie będę odczytywał tej przypowieści. Mamy człowieka, który został tam pobity, poraniony i leży przy drodze, i przechodzi kapłan, lewita i ten Samarytanin. I to jest właśnie, ciekawostka jest taka, że wszyscy tych trzech podróżnych, którzy widzą tego pobitego człowieka, wszyscy oni widzą dokładnie to samo. To nie jest tak, że Samarytanin widział coś więcej. Oni wszyscy znaleźli się w identycznej sytuacji i kapłan i lewita z jednej strony podejmują jedną decyzję, a Samarytanin podejmuje inną decyzję w identycznej sytuacji. Pytanie brzmi tak, dlaczego ci podjęli taką decyzję, a Samarytanin podjął zupełnie odmienną decyzję? No, nasze decyzje wynikają z naszej woli, czyli z naszych pragnień. A skąd biorą się nasze pragnienia? Nasze pragnienia są wypadkową naszych uczuć, jakie w sobie mamy. Więc tutaj naszymi decyzjami my objawiamy samych siebie i pokazujemy, co jest naszym priorytetem, jakie mamy preferencje, jacy w ogóle jesteśmy. Kapłan i lewita po prostu pokazali, że nie mają miłości do bliźniego w sobie. Bo jeżeli ktoś ma miłość do bliźniego, to jak widzi bliźniego w takiej potrzebie, że ten bliźni jest narażony na utratę życia, bo przecież gdyby go tam zostawiono, to on jeszcze jakiś czas później by zmarł bez pomocy, bo on sam nie był w stanie sobie pomóc w tej sytuacji. Więc jeżeli ktoś widzi takiego bliźniego w poważnych tarapatach, zagrożonego śmiercią, no jeżeli ma miłość do niego, to rzuca wszystko, co robił do tej pory i idzie mu z pomocą tutaj. W taki sposób to działa. Także ludzie, widząc czasami bliźniego, a to zwłaszcza kogoś, kto jest im bliski, to rzucają się na ratunek, nawet w takich sytuacjach, kiedy nie bardzo są w stanie pomóc i sami potrafią wtedy zginąć, tak? Rodzice, widząc topiące się dziecko, potrafią skoczyć do wody, chociaż sami za bardzo nie pływają, nie? I potrafią też wtedy zginąć, no ale mają miłość do tego dziecka i to powoduje taką reakcję, że nie zważają na niebezpieczeństwo nawet i zagrożenie dla swojego własnego życia, rzucają się na pomoc, bo to wynika z miłości. I tak w przypadku owego Samarytanina, on pokazał, że miłuje swojego bliźniego i jak widzi takiego bliźniego w potrzebie, no to udziela mu pomocy sam ile może, a później nawet jeszcze tak jest skłonny ponieść wydatki finansowe, bo on przecież w tej kaczmie zapłacił za niego i zostawił jeszcze z nawiązką, żeby na to, co jest potrzebne na opiekę dla tego człowieka, na potem, jak jego nie będzie. A jeszcze nawet się zastrzegł, że jak będzie wracał i gdyby się okazało, że koszty opieki są większe, to on dopłaci, wtedy się zobowiązuje do tego. Więc z poniesieniem kosztów, naraża się na poniesienie kosztów, by pomóc bliźniemu, przez co pokazuje, że ma miłość, bo to miłość, nic tak jak miłość nie pobudza do tego, żeby dobrze czynić swojemu bliźniemu. Więc już w wieku tysiąclecia miłość zajmuje należne jej miejsce, że nie tylko jest najwspanialsza ze względu na swoją piękność, ale także na swoje znaczenie. Nie tylko najwspanialsza, ale jeszcze najważniejsza. W wieku Ewangelii tą rolę najważniejszej zalety charakteru, a przez wiek Ewangelii to mamy na myśli aż do chwili obecnej, do tego dnia dzisiejszego, 13 listopada 2022 roku, to wciąż pod tym względem możemy powiedzieć, że jest wiek Ewangelii, bo te warunki, w jakich my się rozwijamy, bardziej przypominają warunki wieku Ewangelii niż warunki wieku tysiąclecia. Tak? Nie ma jeszcze drogi świętej, nie ma godnych, którzy by rządzili i zło wcale nie jest powstrzymywane, tak jak spodziewamy się, że wtedy będzie, że nikt tylko nawet próbując zostanie powstrzymany i żadnego zła nie wykona. Żyjemy w takich warunkach, jakich był wiek Ewangelii. Wiadomo, pewne rzeczy się pozmieniały w tej cywilizacji, w jakiej my żyjemy, ale jest wiek Ewangelii, więc wiara stoi na tym swoim piedestale, a z wiary wynika nadzieja, bo wiara tak jest ufnością pokładanym w Bogu, a z tej ufności wynika to, że my dzięki temu, czy też przez to, że jest Bóg i że nagradza tych, którzy go szukają. A tak mówi Biblia w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, że kto przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. W związku z tym my, wierząc w Boga, no, czy to mamy nadzieję, to pragnienie i oczekiwanie nagrody w przyszłości. Więc nadzieja wynika z wiary, jest taką dodatkową rzeczą, która z wiary wynika. W sumie jak brak jest nadziei, to świadczyłoby to o tym, przynajmniej tak mi się wydaje, że ta wiara jest jakaś słaba danego człowieka. Bo jeżeli masz mocną wiarę w Boga i ufasz mocno Bogu, że coś wynika z tego, że Bóg istnieje, z Jego słowa, z Jego planu, mam pewne oczekiwania, no to od razu rodzi we mnie nadzieję, bo ja oczekuję czegoś dobrego. Dlatego nadzieja jest pragnieniem i oczekiwaniem przyszłego dobra, bardzo istotną zaletą. Zaletą, która ma umożliwić nam cieszenie się rzeczami, których jeszcze nie mamy, których tylko pragniemy i oczekujemy. Na tym polega, powiedziałbym tak, fantastyczność nadziei. Polega na tym, że umożliwia nam cieszenie się czymś, czego jeszcze nie mamy, a co na co mamy nadzieję, czyli czego pragniemy i oczekujemy w przyszłości. Tego nie mamy, ale już się cieszymy. No to jest wspaniała rzecz, bo zwłaszcza tak jak to jest podkreślane też w literaturze prawdy, że szczególna rola nadziei jest w trudnych chwilach naszego życia, kiedy jest nam naprawdę ciężko, no, żeby pocieszyć się czymś, czego nie ma. Bo to, co jest teraz, no to nie jest cieszące, bo jest ból, są przykrości, ciężkie doświadczenia. Może się wszystko nam walić w życiu zawodowym czy w życiu prywatnym. Olbrzymie trudności się piętrzą. No nic tylko się załamać, bo naprawdę nic tym nie cieszy takiego. To wtedy właśnie jest szczególna rola, żeby uczyć się do tej nadziei. I wtedy nadzieja, dzięki nadziei odczujemy, że nie zawsze tak będzie, że w przyszłości są dobre rzeczy. Skąd to wiem? Bo Bóg obiecał to w swoim słowie. Znam Jego słowo, co Bóg obiecuje. Bo powiedzmy sobie w końcu, bo wciąż tego nie powiedziałem, nasza nadzieja, którą mamy mieć, to jest nadzieja na życie wieczne w raju. W sprawiedliwym świecie, w doskonałych warunkach, w którym nie będzie zła, nie będzie śmierci, nie będzie niesprawiedliwości, każda łza zostanie otarta, tak jak to Księga Objawienia przedstawia nam ten świat. Nie? Znamy ten świat, ten opis z Księgi Objawienia, jak wspaniały świat jest tam przedstawiony. No więc my na to mamy nadzieję. Więc szczególnie w chwilach, kiedy jest nam bardzo źle, to powinniśmy sobie pomyśleć o tym lepszym świecie, jaki ma stać się naszym udziałem w przyszłości. I jeżeli mamy prawdziwą nadzieję, to doznamy wtedy pociechy. Już teraz, nawet jeżeli warunki zewnętrzne są bardzo trudne i w tej chwili nic nas nie cieszy z tego, co jest, to nadzieja umożliwia nam cieszenie się czymś, czego jeszcze nie ma. Na tym polega wspaniałość tej zalety. A to sprawia, że no dostajemy wsparcia już teraz, że jest tam lżej. Tak? Dlatego też na przykład jak mamy słynne to przydawanie Piotrowe, to gdyby braterstwo zaczęli tam przeglądać te zalety, że do tego przydajcie to, a tam, nie znajdziecie przykładu Biblii, w którym by pisało słowo nadzieja, że należy przydać. Tam będzie najczęściej, w większości przykładów pojawia się słowo cnota, że przydajcie cnotę. Są przykłady inne, które mówią, że przydajcie hart ducha. Pojawia się nawet słowo odwaga, gdzieniegdzie. Jak wczoraj sprawdzałem jeden z takich, o ten właśnie mój przekład Pisma Świętego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, taki mocno współczesny, pozwalający sobie częstokroć na parafrazę myśli biblijnych, bo dla nich najważniejsze jest tutaj, żeby to jakoś gładko brzmiało, co czasami prowadzi do złych skutków w tłumaczeniu, ale czasami też prowadzi też do dobrych, bo wszystko zależy, czy dobrze zrozumieli myśl autora, tak? Bo jeżeli nawet ktoś sparafrazuje myśl autora, ale zrozumiał ją, to parafrazą może ją trafniej oddać, niż gdyby przetłumaczył słowo za słowo. Więc w jednym z wersetów, o którym zechcę za chwilę mówić, gdzie w standardowych przykładach jest słowo nadzieja, oni oddali jako odwaga. to. No i to jest w sumie niegłupia parafraza, bo nadzieja to jest ten hart, daje ten hart ducha, sprawia, że człowiek nie załamuje się w trudnych momentach, a ten hart ducha prowadzi do tego, że odważniej, śmielej radzić sobie z przeciwnościami życia, z jakimi musi borykać się na obecnym etapie, w tej chwili, co go to spotyka. Więc rola nadziei jest bardzo ważna w naszym życiu. I czy pragniemy, czy właśnie pragnienie i oczekiwanie przyszłego dobra. Można by sobie zrobić samemu sobie taki test, czy mamy prawdziwą nadzieję. Wspomnieć sobie o jakichś chwilach, najlepiej nieszczególnie odległych, kiedy mogło być nam ciężko, albo tak przynajmniej się czuliśmy. Czy wtedy myśl o Królestwie Bożym w przyszłości i o znalezieniu się w Nim i życiu na doskonałej ziemi pocieszyła nas? Bo jeżeli nas pocieszyła i umożliwiła trwanie w dobrym postępowaniu, to znaczy, że mamy prawdziwą nadzieję. Jeżeli nie, to znaczy, że powinniśmy tą nadzieję w sobie rozwijać. A w jaki sposób się rozwija? No tak samo jak wszystko inne. Trzeba o tym myśleć, jak najczęściej. Bo jeżeli chcemy dokonać jakichś zmian w swoim życiu, trzeba zacząć od zmiany sposobu myślenia. Bo ostatecznym celem jest zmiana uczuć. Bo wiadomo, uczucia są najważniejsze, uczucia to zalety. Ale nad uczuciami nie mamy takiej kontroli dużej jak naszymi myślami. I uczucia nie można zmienić w ułamku sekundy. A myślenie człowiek potrafi zmienić nagle, na skutek jakiegoś traumatycznego wydarzenia, jakie przeżył niektórzy o 180 stopni, zmieniają swój sposób myślenia i ruszają w życiu przeciwną stronę niż szli do tej pory, bo coś sobie uświadomili. Tak pamiętam z filmów, i też nie tylko z filmów, bo takie sytuacje i w życiu prawdziwym się zdarzały, że lecą pasażerowie w samolocie, jest awaria i wydaje się, dociera do nich informacja, że oni wszyscy za kilkanaście minut umrą, bo katastrofa lotnicza i zginął. No i wtedy robią sobie rachunek swojego życia i uświadamiają sobie wiele rzeczy wtedy, że wiele spraw, za którymi się uganiali do tej pory, to są sprawy nieistotne, że zaniedbywali te, które są dużo ważniejsze. Później czasami zdarza się, że jakimś cudem ten samolot jakoś wyląduje i ci ludzie przeżyli, albo przynajmniej większość z nich przeżyła, to niektórzy z nich rzeczywiście wtedy dokonują radykalnych zmian w swoim życiu, bo część to, jak minęło zagrożenie, to zapomni o tym i wróci do starego postępowania, ale część to, co sobie uświadomiło, to nie zapomina i zmienia swoje życie poprzez zmianę swojego sposobu myślenia. Więc najpierw trzeba zmienić myślenie i do tego Biblia nas nawołuje. Apostoł Paweł pisze, żebyśmy się zmienili swój sposób myślenia, odnowili swój umysł, zmienili się przez odnowienie swojego umysłu, czyli poprzez wprowadzenie nowych myśli. Wprowadzenie nowych myśli do naszego umysłu po pewnym czasie prowadzi do wyrobienia nowych nawyków myślowych, a nasze nawyki myślowe odciskają się na naszym sercu, czyli na naszych uczuciach. Więc jeżeli ktoś ma jakieś odczucia, czyli ma miłość do tego czy do tamtego, bo z drugiej strony możemy powiedzieć kolejna rzecz, nasza grzeszność, którą posiadamy, jest niczym innym jak miłością do zła. Mamy taką czy inną grzeszność, to znaczy, że miłujemy pewne złe rzeczy. Jeżeli ktoś na przykład ma taką grzeszność, a taka grzeszność występuje i to nie ja wymyśliłem, ale apostoł Paweł wymienia na liście złych rzeczy, obżarstwo na przykład, no to jest nic innego jak miłość do objadania się. Pijaństwo, alkoholizm, nic innego jak miłość do tego, do picia alkoholu. Jeżeli ktoś ma taką wadę, która powszechnie występuje w ludzkości, bo ten świat bardzo do niej zachęca, rozwija, stara się wzmocnić, chciwość, taka wada występuje wśród ludzkości, jest to nic innego jak miłość do zdobywania dóbr tego świata w nieograniczony, niepohamowany sposób. I to jest chciwość i to jest miłość do tego. Więc każda forma naszej grzeszności jest miłością do czegoś. No jak chcemy to się jej pozbyć, tak jak powinniśmy chcieć, bo na tym polega praca nad samym sobą, wyzuwanie się ze starego człowieka, a przyoblekanie się w nowego człowieka, o czym też pisze apostoł Paweł w Biblii, to nie możemy sobie powiedzieć, na przykład jak ktoś jest chciwy, to nie może sobie powiedzieć tak, okej, dobrze, zrozumiałem, od tej chwili już nie będę chciwy. Nie, albo od tej chwili już nie jestem chciwy. To jest bujda. Jesteś tak samo chciwy jak 10 sekund temu, zanim te słowa wypowiedziałeś. Uczucia się nie zmienią tak poprzez deklarację, ale ktoś taki może sobie powiedzieć, dobra, od tej pory będę unikał myślenia o dobrach tego świata tak bardzo. Nie będę już tak bardzo myślał, nie będę ciągle przyglądał tych stron internetowych z luksusowymi samochodami, z luksusowymi domami. Nie będę ciągle rozmyślał, ach, jakby to przyjemnie było mieć ten jacht, no ale to 30 milionów czy 300 milionów on kosztuje, skąd ja to wezmę? I to może kolejną, nie wiem, firmę otworzę i albo będę po nocach pracował jeszcze dodatkowo, tak jak do tej pory robiłem. Wprowadzę inne myśli. Nie będę o tym myślał, a jak on nie będę o tym myślał, to wada będzie przysychać, bo to działa tak, że jak się czegoś nie praktykuje, to to przysycha. Z zaletami charakteru jest podobnie jak z naszymi mięśniami. Jak się ich używa, one się rozwijają, są w dobrej kondycji, silne. Jak się przestaje ich używać, to one robią się coraz słabsze, a nawet możliwe jest ich zaniknięcie, nie? W przypadku skrajnego nieużywania. Chyba to atrofia się nazywa, coś takiego, zanik mięśni, co się zdarza ludziom, którzy na przykład na skutek wypadku ulegli sparaliżowaniu, no i nie są na przykład nogami w stanie ruszać. Wiem, że się takich ludzi czasami podłącza do urządzenia, takiego rowerka, który sam pracuje i on na siłę wymusza ruch tych mięśni, żeby te mięśnie się ruszały, żeby nie zaniknęły, bo może w przyszłości ci ludzie odzyskają władzę w kończynach, to wtedy muszą coś mieć w tych kończynach, nad czym mogliby mieć władzę. Bo inaczej to by nie, i tak nie powrócili do chodzenia. Więc możemy zmieniać swoje myśli i wszystkie świadome rzeczy, zmiany, jakie wprowadzamy w swoim życiu, zaczynają się od zmiany sposobu myślenia. Oczywiście to też zaznaczmy, są też zmiany, które są podświadomie zachodzą, które Bóg w nas przeprowadza, tak jak gdyby troszeczkę za naszymi plecami, bo pewne rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić sami, to wtedy Bóg się tym zajmuje, a pewne rzeczy moglibyśmy sami zrobić, gdybyśmy się bardziej przykładali, ale że przykładamy się na przykład średnio, no to Bóg mówi, to ja ci pomogę. Jak ty nie chcesz, to ja się zajmę tym sam, tylko że to Bóg robi przez okoliczności życia. Najczęściej są to bolesne okoliczności życia, są to doświadczenia, bo jeżeli my sami czegoś nie widzimy, to żeby to zmienić, musimy przejść przez cierpienia, żeby nam się oczy otworzyły, żebyśmy coś zrozumieli, żebyśmy coś zmienili w swoim życiu, bo tak jakoś świadomie nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to wtedy włącza się Bóg. Tak jak pisze apostoł Paweł, że gdybyśmy się sami sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. A jak jesteśmy od Pana sądzeni, to znaczy, że Pan nas wychowuje, abyśmy wraz z światem nie byli potępieni, bo gdyby nas tak zostawił, to musiałby nas później potępić. A tak on się włącza, żeby nam pomóc, żeby te zmiany zostały przeprowadzone. Więc wracając do naszego tematu, do tematu nadziei, jeżeli zauważamy, że nasza nadzieja jest niewystarczająco mocna, to trzeba więcej zacząć myśleć o tych rzeczach, które pobudzają rozwój nadziei. Czyli więcej myśleć o Królestwie Bożym w przyszłości, o Jego wspaniałości, jak to będzie dobre życie, jak wszyscy będą szczęśliwi, zadowoleni, radośni, jakie to są wspaniałe warunki. Czytać o tym, co mówi Biblia na ten temat, czytać artykuły, które też o tym mówią, bo to potrafią być szersze myśli wtedy w tych, którzy potrafili właściwie odczytać te myśli biblijne i tym wszystkim karmić swój umysł, bo wszystko, co wchodzi do naszego umysłu, odciska się na naszym sercu. Tylko wiadomo, pojedyncza myśl niczego nie odciska na naszym sercu. Co z jednej strony też jest dobre, bo do naszego umysłu pojawiają się złe myśli. Szatan, świat nam podsuwają różne złe myśli, pokusy nazywamy to. No ale jeżeli go podsunie, a my odrzucimy, to nic złego też nam się nie dzieje, bo pojedyncza zła myśl też nie odciska się na naszym sercu. Dopiero myśl, którą zatrzymamy, trawimy ją, tutaj delektujemy się, rozważamy, zastanawiamy, przemyślamy, ale to byłoby super, gdyby tak można było zrobić i tym, no to takie myśli odciskają się na naszym sercu. Więc w przypadku nadziei te dobre myśli muszą się odciskać na naszym sercu i jeżeli to się będzie działo, to będzie pojawiało się w nas coraz większe oczekiwanie, bo nadzieja to jest pragnienie oraz oczekiwanie dobra w przyszłości. Tak? Powiem, o ile z pragnieniem nie ma większego chyba problemu, problem jest z nadzieją, z oczekiwaniem tego. Bo pragnąć dobrej rzeczy to każdy może, tak? No powiem, nie jest trudno pragnąć, ale oczekiwanie oznacza, że ja uważam, że to pragnienie zostanie zrealizowane, ono jest realne, ono nie jest mrzonką. A jeżeli ono nie jest mrzonką, jest realne, to ono już teraz oddziałuje na mnie i zmienia mnie, zmienia moje postępowanie. Bo ja postępuję inaczej, niż gdybym postępował, gdybym tego pragnienia nie miał. Na przykład, jeżeli mamy mieć tą nadzieję na życie wieczne, jeżeli ja tą nadzieję mam naprawdę, to pragnę, no kto by nie pragnął, każdego człowieka niewierzącego zapytaj na ulicy, chciałbyś żyć wiecznie, to powie ci, że chciałby, więc on to pragnienie ma. Ale czy on tego oczekuje? Nie, on tego nie oczekuje, bo on w to nie wierzy. Pamiętam, byłem kiedyś na pogrzebie jednego z naszych braci, no wiadomo, był wykład o takiej treści, jak należałoby się spodziewać na pogrzebie kogoś wierzącego. Pracownicy z obsługi, którzy tam byli, zajmowali się, nie wiem, kopaniem tego grobu czy czymś innym, no, chcąc nie chcąc słuchali tego, a zwłaszcza, że takie pogrzeby im się za często nie trafiają, więc jest to nowość, więc tym bardziej słuchają takich rzeczy. No i to, co usłyszeli, to nie tak, że by im się uznali za złe, im się to nawet spodobało. Ale tylko ich reakcja, jeden do drugiego powiedział, ktoś to z braci słyszał i później no, dowiedziałem się o tym ja, że była taka, o gdyby to było prawdziwe, to by pięknie byłoby, gdyby było prawdziwe to, co oni mówią o zmartwychwstaniu, o życiu wieczności. Przecież oni też bliskich potracili w swoim życiu, z którymi by się chcieli spotkać, tylko że oni w to nie wierzą. Oni tego pragną, ale tego nie oczekują, bo nie uważają tego za realne. W związku z tym postępują tak, jakby tego w ogóle nie pragnęli, bo nadziei nie mają. Muszą być te dwa elementy obecne, i pragnienie, i oczekiwanie. Bo jeżeli jest tylko jeden z tych elementów, to nie ma prawdziwej biblijnej nadziei. To można by jeszcze zilustrować na takim przykładzie z życia wiecznym. Weźmy pracownika w pracy, który chodzi do zakładu pracy i tam pracuje. Czy zadać pytanie, czy on pragnie podwyżki? No pewnie, że pragnie podwyżki. Każdy pracownik by chciał dostać podwyżkę. Czy oczekuje? No to już zależy od jakich okoliczności. Jeżeli na przykład ma obiecane, że za pół roku będą podwyżki w zakładzie i ty dostaniesz, czy też wszyscy zawsze dostają te podwyżki co pół roku, no to on pragnie i oczekuje. Ale jeżeli na przykład powiedziano mu, że jest kryzys na świecie teraz, no i w związku z tym nie spodziewajcie się żadnych podwyżek, bo sytuacja zakładu jest trudna, no to co, to czy on z tego powodu nie pragnie podwyżki? Nie, on nadal pragnie tej podwyżki, ale już jej nie oczekuje, bo wie, że jest niemożliwa, tak? A gdyby była sytuacja jeszcze inna, taka, że powiedziano mu, pracownikom, szefostwo zakładu powiedziało, trudna jest sytuacja, kryzys na świecie, od przyszłego miesiąca pensje 20% w dół wszystkich, bo inaczej trzeba będzie zakład zamknąć. No to czy on pragnie tej obniżki pensji? No nie pragnie. Ale czy oczekuje? No oczekuje, bo tak powiedzieli, że będzie, no to tak, będzie się tego, w to nie wątpi. Więc nie ma nadziei. Nadzieję ma tylko ten, który pragnie i oczekuje. I prawdziwa nadzieja jest tylko wtedy, kiedy to pragnienie i oczekiwanie rzutuje na jego teraźniejsze życie i sprawia, że on postępuje inaczej, zajmuje inną postawę. Bo jeżeli na przykład pragniemy i oczekujemy życia wiecznego, jeżeli prawdziwie pragniemy i oczekujemy, a nie tylko sobie tak mówimy, bo przecież człowiek sobie wszystko może wmówić, co tylko mu się żywnie podoba, jak to prorok Jeremiasz napisał, że najzdradliwsze jest serce ludzkie, najzdradliwsze ponad wszystko. Któż je pozna? Kończy znakiem zapytania. No i można powiedzieć, bardzo słuszny znak zapytania i to jego pytanie retoryczne, z którego odpowiedź się nasuwa, że nikt nie pozna, nikt by nie poznał, gdyby nie Bóg, który nam umożliwia poznanie naszego serca, bo on chce, żebyśmy je poznali. W związku z tym, jak my nie możemy pewnych rzeczy poznać, bo przekracza to nasze możliwości, albo nasze zdradliwe serce, które bardzo to lubi, wmówiło nam, że to, co robimy, bo lubimy, to jest dobre. No, bo nikt nie lubi robić czegoś, o czym wie, że jest złe, bo ma wtedy wyrzuty sumienia, z wyjątkiem zatwardziałych grzeszników, którzy już sumienie swoje stłamsili. No, ale mówimy o chrześcijanach, oni mają sumienie i by się czuli bardzo źle ze świadomością, że to, co robią, jest złe. Dlatego potrafią wmówić sobie, że to, co robią i co nie jest wcale najlepsze dla nich, jest rzeczą dobrą. No ale wtedy włączy się Bóg, który doprowadzi do takich okoliczności, które to objawią, przejdą przez doświadczenia, czasami bardzo ciężkie doświadczenia, i zrozumieją pewne rzeczy i tak słyszałem braci mówiących, którzy po bardzo ciężkich doświadczeniach mówili, że gdyby nie to doświadczenie, to ja nigdy w życiu bym nie zrozumiał tego. Że to, co robiłem przez ostatnie 20-30 lat, i to oczywiście nie mówimy, że o rzeczach złych, no bo rzeczy w taki sposób, oczywisty sposób złe, kradzenie, zabijanie, no przecież nikt z chrześcijan tego nie robi. Ale na przykład angażowanie się w pewne rzeczy tutaj, które nie są żadną rzeczą złą i dla człowieka niewierzącego są nawet dobrą, bo to pożyteczne zajęcie ogólnie przynoszące pożytek ludzkości, ale nie dla chrześcijanina, żeby tyle czasu na to poświęcać, a ktoś poświęcał i mówi, dopiero teraz zrozumiałem po tych doświadczeniach, że to nie było najlepszą rzeczą, a ja ostatnie 30 lat swojego życia poświęcałem sporo czasu temu po ciężkich doświadczeniach. Wtedy pojawia się zrozumienie tego. Więc wracając do naszej nadziei, pragnienie i oczekiwanie dobra w przyszłości. Tak mocne, że już teraz rzutuje na nasze postępowanie i sprawia, że zachowujemy się tak, by tą rzecz, na którą mamy pragnienie i nadzieję, zdobyć. Tak jak pracownik, który ma pragnie i oczekuje podwyżki w przyszłości, to co robi w swojej pracy? Jeżeli pragnie i oczekuje podwyżki w przyszłości, zaczyna się obijać w tej pracy, spóźniać się, wychodzić wcześniej, a w trakcie pracy robić tak, żeby jak najmniej zrobić? No nie, jeżeli on naprawdę i przy założeniu, że panują nam normalne warunki, normalny jest szef i sprawiedliwość się dzieje w tym zakładzie, ale my mówimy o Bogu, który jest sprawiedliwy i u niego sprawiedliwość zawsze się dzieje, więc nie ma wątpliwości. Więc ten, kto pragnie i oczekuje życia wiecznego, że Bóg go nim nagrodzi, zaczyna tak w swoim życiu postępować, ma motywację do tego, żeby tak postępować, by to życie wieczne w przyszłości uzyskać. Bo wie dobrze, znając Biblię, że to życie wieczne jest obiecane na pewnych warunkach, że to nie wystarczy tylko pragnąć i chcieć, ale to trzeba będzie jeszcze spełnić pewne warunki. A jeżeli ja pragnę i chcę, to będę tak postępował, by te warunki były realizowane w moim życiu, by do tego celu osiągnięcia życia wiecznego się przybliżyć. To jest właśnie rola nadziei i dlatego jest ona tak ważna, że zaraz umieściłbym ją po wierze wieku Ewangelii, od wiary, od której się zaczyna i z niej, z wiary musi wypływać nasza nadzieja i one współdziałają ze sobą. A ciekawostka jest jeszcze taka, bo jak mamy to przydawanie Piotrowe słynne, to wiemy, że tam są nie tylko te 7 zalet charakteru jest wymienionych plus wiedza, tak, to co Biblia Gdańska nazywa poznaniem czy umiejętnością, nawet tam chodzi o wiedzę, tam są wymieniane też przymioty boskiego charakteru czy też atrybuty i że te zalety składają się na te poszczególne przymioty charakteru. I pamiętacie, bracie, z czego się mądrość składa, przymiot boskiego charakteru? Z wiary, nadziei i wiedzy, tak? No wiadomo, więc jest to inna definicja niż definicja tego świata, bo tutaj w tym świecie to by do wiedzy się ograniczało, tak? Mądry jest ten, który bardzo dużo wie, bo przeczytał tysiące książek i jeszcze pamięta, co w tych książkach było i potrafi tym obracać. A według biblijnej definicji prawdziwa mądrość to jest wiara, nadzieja i wiedza. I to też nie znajomość zaawansowanej fizyki czy matematyki, tylko ta wiedza, znajomość to jest znajomość Biblii, znajomość Słowa Bożego. I to sprawia, że człowiek jest mądrym człowiekiem. Czyli wiadomo, każdy by chciał być nas mądry. Co trzeba zrobić, żeby być mądrym? No trzeba badać Słowo Boże, żeby coraz lepiej je znać, coraz lepiej je rozumieć, ale to mało, to dopiero początek. Trzeba wierzyć, że to, co w tym Słowie jest napisane, a zwłaszcza co to Słowo obiecuje nam, że to jest prawda i można temu zaufać. To jest rola wiary. A w oparciu o to powstaje nadzieja na dobre rzeczy w przyszłości, która sprawia, że my się tego trzymamy i nie chcemy puścić w naszym życiu. I to jest wtedy mądrość. Tak postępuje mądry człowiek. Przypomina mi się jeden utwór religijnego polskiego piosenkarza Janusza Bigdy, który w jednym ze swoich utworów śpiewa, że moje życie ma sens, bo mam wiarę i nadzieję. Jak się zastanawiałem kiedyś, czy mu to tak przypadkiem wyszło, czy coś głębszego się za tym kryje, bo on ma rację. Moje życie ma sens, bo mam wiarę i nadzieję. A jeżeli mam wiarę i nadzieję, co to znaczy? Bo jestem mądrym człowiekiem. Bo Biblię też znam, bo on jest wierzącym człowiekiem, więc Biblię zna i na dodatek ma jeszcze wiarę i nadzieję. Więc jego życie ma sens, bo życie człowieka głupiego nie ma sensu, bo on sobie szkodzi w tym życiu i degraduje się. Natomiast życie człowieka mądrego ma sens, bo mam wiarę i Nadzieja to jest najwyższa mądrość, którą możemy w naszym życiu wdrażać. I tutaj nadzieja do tego jest nam potrzebna. Zobaczmy jeszcze do kilku wersetów, które mówią o nadziei. I tak na przykład Psalm 31, 25. Psalm 31, 25. Gdzie czytamy takie słowa: zmacniajcie się, a posili Bóg serca wasze, wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu. No wiadomo, nadzieję pokładamy w Panu, w tym, co On nam obiecuje. Mamy się wzmacniać, a Bóg posili nasze serca. I tu jest podane, co daje nam nadzieja. Nadzieja sprawia, że stajemy się mocniejsi. Dlatego niektóre przekłady, to słowo, które jest użyte jako nadzieja w przydawaniu Piotrowym, tłumaczą jako hart ducha. Na przykład angielski diaglot profesora Wilsona, to tam oddaje to jako hart ducha. Hart ducha, czy odwaga inaczej. Posili Bóg wasze serca. To na to, że pragniemy i oczekujemy tego, co Bóg nam obiecał, wzmacnia nas, czyni nas mocniejszymi i sprawia, że jesteśmy w stanie podołać trudom życia chrześcijańskiego. Kolejny werset, który możemy sobie przeczytać, to z Nowego Testamentu. To jest list do Żydów, 6 rozdział, wersety od 17 do 19. To nawet przeczytam z tego przykładu. Żydów, 6 rozdział, wersety od 17 do 19. Dlatego Bóg, chcąc mocniej przekonać dziedziców obietnicy o niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Uczynił tak, abyśmy dzięki dwom niezmiennym posunięciom, co do których niemożliwe jest, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do uchwycenia leżącej przed nami nadziei. Trzymamy się jej jako kotwicy duszy pewnej i niewzruszonej, sięgającej aż poza zasłonę. I tutaj nadzieja przyrównana jest do kotwicy. Co daje kotwica taka literalna statkowi? Wiadomo, statki używają kotwicy. Statek zarzuca kotwicę, jak zatrzymał się w jakimś miejscu i w tym miejscu chciałby pozostać. Bo jeżeli nie zarzuci kotwicy, no to fale morskie ten statek będą przesuwać i powoli będzie się przesuwał na inne miejsce. Natomiast kotwica jest czymś, co stabilizuje, utrzymuje w tym samym miejscu. I taką rolę nadzieja ma pełnić dla chrześcijanina. My tutaj, nasz statek naszego życia, wpłynęliśmy nim gdzie? Do portu Królestwa Bożego, tego w przyszłości, tego Królestwa, którego jeszcze nie ma. Ale my tam nasze nadzieje, nasze pragnienia i oczekiwania skoncentrowaliśmy i to jest tak, gdybyśmy tam już zawinęli i tam zarzucamy kotwicę po to, by burze życia, wiatry, bardzo piękny symbol doświadczeń, ciężkich przeżyć, jakie przechodziły, nie z tego portu Królestwa, tego statku nie wypchały. Bo myśmy tam zawinęli, tam szukamy schronienia i tam zarzuciliśmy kotwicę. I ta nadzieja jest właśnie tym, co umożliwia nam pozostanie w tym porcie, w porcie Królestwa, bo tam nas utrzymuje i chociaż wiatr będzie uderzał w statek, chociaż fale będą uderzały, to kotwica jest tak głęboko zarzucona, że ten statek utrzyma w tym miejscu i nie pozwoli tą nadzieję utracić. Gdy przyjdą trudności, a wtedy mówiłem, a wtedy jest najłatwiej się załamać w tych ciężkich chwilach i stracić nadzieję na to, co w przyszłości nas czeka, na to, co Bóg obiecał. Apostoł pisze tak, że jest to tak ta leżąca przed nami nadzieja. Apostoł przez tą nadzieję ma tutaj oczywiście na myśli chwałę, cześć i nieśmiertelność, bo pisze do członków Kościoła o tej nadziei, tutaj pisze wyraźnie. Dla nich jest ona tą kotwicą pewną i niewzruszoną i sięgającą aż poza zasłonę, poza wtórą zasłonę, gdzie jest co? Stan istot w boskiej naturze. Pamiętamy obraz przybytku, nie? Że pierwsza świątnica święta, czyli to, co jest za pierwszą zasłoną, to jest stan istot spłodzonych z ducha, a za drugą zasłoną jest stan istot tutaj już narodzonych z ducha, czyli będących w boskiej naturze. I apostoł mówi, że ta kotwica sięga aż tam poza tą wtórą zasłonę. A tą kotwicą jest nadzieja, i którą mówi, że i to mamy nadzieję w Bogu, że Bóg na dwa sposoby ją zagwarantował nam, tak? Że swoim obiecał, a później jeszcze nie tylko obiecał, przysiągł jeszcze. No jakbyście uznali, że moje słowo jest niewystarczające, to ja jeszcze przysięgnę tutaj, że to się wam spełni. W związku z tym to jest tak pewne, że chociaż tego nie ma, to ta nasza kotwica już tam jest. tak jak my czujemy, jakbyśmy to mieli. Innymi słowy, to tylko kwestia czasu. To jest tylko kwestia czasu, aż tam rzeczywiście będziemy. Taka jest rola nadziei. Jak ktoś ma bardzo mocną nadzieję w Bogu, w Królestwie Bożym, to w wielu, jeżeli nie zawsze, to w wielu chwilach swojego życia potrafi się tak cieszyć, tak być zadowolonym, jakby już tam był. I żył w tamtych okolicznościach, a one są tylko w jego głowie. On sobie może tylko to wyobrazić, jak pięknie, jak wspaniale to będzie. Ale jeżeli to jest takie mocne, to sprawia, że to sięga do czasów właśnie, mógłbyśmy powiedzieć, nie za, jak dla nas poza wtórą zasłonę, ale do wieków przyszłych już sięga ta kotwica i możemy się cieszyć tymi warunkami, których nie ma, które będą dopiero wówczas. Więc to jest taka kotwica, rola nadziei. I nadzieja tutaj występuje w znaczeniu tej rzeczy, której pragniemy i której oczekujemy, bo to pochwycić leżącą przez nas nadzieję bycia spółdziedzicami z Chrystusem. To miał apostoł Paweł tutaj na myśli. Tak jakbyśmy zobaczyli jeszcze do 1 Piotra 3,15, to w podobny sposób tam pisze, 1 Piotra 3,15, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia. Z czego? Z nadziei waszej. Wytłumaczcie, dlaczego jesteście tacy radośni. Przecież jest wam ciężko, żyjecie w trudnych warunkach, może bieda doskwiera, może inne trudności się piętrzą, a wy jesteście tacy radości. Wytłumaczcie mi to, tak? Żywy list Chrystusowy, chodzący taki i wzbudzający zainteresowanie tym, dlaczego on jest taki zadowolony i radosny. Dlaczego nigdy nie narzeka? A przecież wszyscy w dzisiejszych czasach narzekają, bo jest kryzys, jest coraz gorzej. No, patrząc na te tylko warunki zewnętrzne, to powiedziałbym, no i słusznie, to nic tylko narzekać, no bo rzeczywiście robi się coraz gorzej. No, ale dla nas nie jest to aż takie dziwne, bo my wiemy, że żyjemy w czasie ucisku i że ucisk się potęguje, a jeżeli ucisk się potęguje, to nie może być lepiej. No, musi być coraz gorzej, ale my nasze nadzieje opieramy na czymś wyższym, na czymś pewnym, dlatego że jak widzimy, że rozpada się to, co oferuje ten świat, to nie załamujemy się i nie narzekamy i nie utyskujemy ciągle, że jak to strasznie i fatalnie jest, bo karmimy się czymś innym. Jeżeli ktoś nie widzi czegoś wyższego i to życie jego doczesne to jest wszystko, co ma, no to można go zrozumieć, że narzeka i utyskuje, to jest wtedy zrozumiałe. Więc wytłumaczenia z nadziei waszej, czyli z tych obietnic, w jakie wierzymy. To warto podkreślić tą rzecz, że nadzieja występuje w Biblii zarówno jako zaleta charakteru, dzięki której ufamy i oczekujemy, pragniemy i oczekujemy tego dobra w przyszłości, ale że występuje także w znaczeniu tych rzeczy, na które czekamy. Jest treścią też, tekstem, jest samymi tymi obietnicami, to one stanowią naszą nadzieję. I tak, sądzę, że dobrze było w tym miejscu zrobić przerwę. Ciąg dalszy nastąpi, mam nadzieję, po przerwie, a z wysłuchania tej części życzę braterstwu błogosławieństwa od Pana.